Tytuł tygodnia.
Siandor Marai. Dziennik 1943-1948. Wydawnictwo Czytelnik.
Mówi krytyk literacki Maciej Mazurek.
Mądrość i artyzm to są cechy, które charakteryzują tę wielką literaturę, której autorem jest węgierski pisarz Siandor Marai. Pośmiertne życie i popularność tego pisarza, astety, stoika i mędrca świadczy o wielkim głodzie duchowym ludzi, którym nie wystarcza to, co oferuje kultura masowa. Dla mas jest zabawa, a dla pojedynczego, wrażliwego człowieka właśnie jest sztuka. I dla takiego człowieka pisał swoje książki właśnie Siandor Marai. Żył w latach 1900-1989 i jest to autor, sądząc z ilości tłumaczeń na polski, bliski polskiemu czytelnikowi. Może to potwierdzać pewną duchową wspólnotę polsko-węgierską wynikającą z historycznych losów obu narodów. Siandor Marai jest autorem takich wspaniałych książek jak Żar, Księga Ziół, Wyznania Patrycjusza. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miłośników pisarstwa Marajego, wydawnictwo Czytelnik wydaje dzienniki pisarza. Dziennik 1943-48 mówi o wojennych i powojennych losach pisarza i jego rodziny. Wojna, która wkroczyła wraz z armią niemiecką na Węgry. Trzeba przypomnieć, że Węgry do kwietnia 1944 roku były sprzymierzeńcem Hitlera. Zmusiły pisarza do opuszczenia Budapesztu, do ukrywania się przez wiele miesięcy wraz z żoną i szwagierką, ponieważ żona i szwagierka pisarza były Żydówkami. W początkowych partiach dziennika nie czuje się jeszcze wojny. Świadomość grozy sytuacji narasta stopniowo z miesiąca na miesiąc. Dziennik zaczyna przenikać aura, że wszystko zmierza ku jakiemuś strasznemu końcowi. Na szczęście Marajowie przeżywają okupację niemiecką i operację deportacji i unicestwienia węgierskich Żydów.
Czyta Franciszek Walerych.
Rok 1947. Smutek, który lekarze nazywają depresją, pojawiający się wraz z nadejściem zmierzchu, stan wielkiego przygnębienia, nie słabnie z latami. Wczoraj skończyłem 47 lat i pod wieczór ogarnął mnie tak głęboki, nieprzezwyciężony smutek. Szedłem akurat przez most, że pociekły mi łzy. Oparłem się więc o poręcz i czekałem, aż wiatr je osuszy, bo nie chciałem, żeby je ludzie widzieli. Nie wiem dlaczego, ale w takich chwilach zawsze muszę myśleć o słowie ojczyzna. Jakbym czytał jakiś patriotyczny wiersz w młodości, wiersz, który może nawet ja napisałem w innym życiu, o innej ojczyźnie, która kiedyś była, ale już jej nie ma. Czułem, że ojczyzna jest straszna, nieludzka, niesprawiedliwa, ale jednak nie można bez niej żyć i nawet jeśli na mnie napluje, uderzy, wyprze się mnie, nawet wówczas muszę z nią żyć i zginąć. Chorobliwa chwila, a może jednak niechorobliwa. W kinie z L oglądam amerykański film i aż mnie zatyka. Sławna Greta Garbo wykrzywia się na ekranie, a fabuła i atmosfera wokół znanej aktorki są tak głupawe, że zaczynam się szczerze bać tej Ameryki, która właśnie narzuca swoją wolę światu, nam, całej zachodniej kulturze. To materialne barbarzyństwo Zachodu wydaje mi się wręcz gorsze od tego drugiego, wschodniego, instynktownego. Fakt, że Ameryka to wielki kocioł, w którym waży się wiele korzeni, może kiedyś wygotuje się z tego wszystkiego coś mocnego i zdrowego. Przeżyłem dwie wojny światowe i niejedną rewolucję i przekonałem się, że źle się kończy każdy taki porządek społeczny, który stwarza możliwość, by ktoś wskutek zawartej z właścicielem umowy o wynajęciu lub o kupnie, ale bez wpisania tego do ksiąg hipotecznych, mógł się wprowadzić do domu czy mieszkania innego człowieka. Nie chcą, żebym koniecznie umarł, ale to nie wystarczy. Bo niestety nie chcą też, bym koniecznie żył, a na to można umrzeć. To, co Kartuzi nazywają kuraż, jest nią rzeczywiście. Trzeba wielkiej odwagi do samotności, milczenia, do tej drugiej niewidzialnej działalności. I zakonna odwaga jest na pewno nie mniej warta od cywilnego hartu ducha czy huzarskiego animuszu. Czytam historię wojny peloponeskiej. Trwała 27 lat i nie miała żadnego sensu. Demokracja upadła, potem upadła również oligarchia, znów nastała demokracja i w końcu wszyscy przegrali i wszystkich zamordowano. Alcybiadesa, Nikiasza i Kleona. Może właśnie to było sensem tej wojny. Opanowanie nie oznacza naturalnie, że człowiek milczy i usuwa się na bok. Opanowanie oznacza, że człowiek mówi tylko o tym, co jest dla niego ważne. Nie usuwa się na bok, tylko staje tam, gdzie jest jego miejsce. Franciszek Józef przechadzał się elastycznym krokiem i co jakiś czas pytał, jakie są zbiory. W kawiarniach literackich monarchii wyśmiewano go za to. Ale w końcu okazało się, że Franciszek Józef miał całkowitą rację, zadając to pytanie, bo zawsze o to chodzi, a cała reszta to implikacje i skutki. Wczesnym rankiem, w ostatnich dniach kwietnia, idę ulicą Tureckiej Nawały w dół do Chłodnej Doliny. Spacer prowadzi między zielonymi ogródkami, wśród kwitnących kwiatów i drzew. Wszędzie pracują w ogródkach i mocny zapach świeżo kopanej ziemi unosi się nad budzącymi się ulicami. Za górą Gugera wstaje zachodni wiatr i czochra świeże listki. Teraz, kiedy mam już mniej czasu, ta godzina daje mi więcej. Poranny spacer jest zawsze wielkim darem. Z Chłodnej Doliny jadę tramwajem do starej łaźni parowej, którą pasza Mustafa Sokoli zaczął budować w rok po urodzeniu Szekspira. W tym czasie wojen domowych i humanizmu naród węgierski oddał się ważnemu zajęciu. Fakt, że za przyczyną Turków zaczął chodzić do łaźni. Budynek przetrwał oblężenie, a teraz w otworach kopuły z inspiracji kogoś znającego się na architekturze umieszczono kolorowe szklane okienka. Kopuła oświeca wnętrza niebieskimi, żółtymi, zielonymi i czerwonymi gwiazdkami. Pstre pasma światła padają na parującą wodę i nadają 400-letnim mrocznym wnętrzom orientalny nastrój baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Przez chwilę czuję się jak w domu. W minionych okrutnych latach człowiek pokazał, do czego jest zdolny. Czasem myślałem już, że wiem, jaki jest człowiek i zamierałem z przerażenia. Ale jeśli mam być bezstronny, muszę dodać, że pośród niegodziwości zawsze spotykałem się z uczciwością. Obok okrucieństwa pojawiała się życzliwość, a obok grzechu rozkwitała dobroć i współczucie. Taka jest prawda. Polityka interesuje mnie tylko o tyle, o ile staje się kwestią sumienia. Takie chwile na pewno istnieją i u nas teraz jest ona bliska. Nadwyżką, którą wniósł uczeń Platon, było pisarstwo. Nie wystarczy być Sokratesem. Trzeba też zapisać to, czym jesteśmy, a więc dać formę materię. Tak, to Sokrates miał rację, że nie sprzedał swojego talentu i umiejętności. Nie nauczał za pieniądze jak sofiści, wybrał bezwarunkową wolność i niezależnie pogodził się z tym, że będzie żył z niewielkich sum. Jeszcze ciągle uczciwie jest żyć z lichwy, niż kupczyć wartościami umysłowymi. Siandor Marai, dziennik 1943-1948. Wydawnictwo Czytelnik.